Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich widzów w telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Rozpoczynamy czas wspólnego bycia, czas wspólnych rozmów w naszym studio Szlachetni Drodzy Goście. Temat dzisiejszych rozmów to posłańcy pokoju. I właśnie tychże posłańców pokoju gościmy dziś w telewizji Trwam w ramach rozmów niedokończonych. Posłańcy pokoju, czyli uczestnicy, organizatorzy już 16 rajdu katyńskiego. Witamy Was bardzo serdecznie tu w Toruniu w radiu, w telewizji Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam przyjemność powitać panią Katarzynę Wróblewską, wiceprezes Stowarzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, która już uczestniczyła 9-krotnie w samym rajdzie.
Tak, Katarzyno,
witamy panią serdecznie.
Witam.
Obok pani Katarzyny mamy pana Dariusza Domagałę, który 4-krotnie uczestniczył już w rajdzie katyńskim. Oraz pana Mateusza Liberackiego, który 3-krotnie już uczestniczył w rajdzie.
Witam, szczęść Boże.
Pani Kasiu, poprosimy o przedstawienie całej drużyny tutaj zebranej w studio.
Bogu dzięki, zdam ten egzamin. Zaczynamy. Tadeusz Hałaczkiewicz pierwszy raz uczestniczył w rajdzie. Grzegorz Gajewski, również pierwszokrotny uczestnik. Patryk Borajkiewicz, drugi raz na rajdzie. Tomasz Grabowski, pierwszy raz. Janusz Konopacki, pierwszy raz. Łukasz Klim, pierwszy raz. Teraz na dole mamy Janka Syguta, też pierwszy raz. Wojtka Skowrona, drugi raz. Sylwia Andruszkiewicz, nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci. Ale to już można by powiedzieć 5 rajdów, ale 4 pełne, prawda? Maciek Skowron, też trzeci raz na rajdzie. I mam jeszcze, nie widzę, ale chyba Ryszard Karpiński tutaj jest dwukrotny uczestnik.
Tegoroczny rajd, który rozpoczął się 20 sierpnia, a skończył się, można powiedzieć, dopiero co, prawda? Bo 11 września za Wami trasa o długości 7,5 tysiąca kilometrów. Za Wami bardzo znamienite i ważne w historii Polski dla nas, dla Polaków miejsca. Byście na początku mogli w kilku słowach przedstawić nam w ogóle ideę samego rajdu, jaki jest cel waszej podróży, waszego pielgrzymowania w te znamienne miejsca dla historii Polski.
Rajd ma, no, zamysłem naszego komandora, twórcy rajdu Wiktora Węgrzyna było zawieść ludzi na wschód, zawieść do tych miejsc, które są nieznane i w jakimś sensie zakłamane przez historię. On, kiedy wrócił po 30-letniej nieobecności w Polsce ze Stanów, nagle spostrzegł, że ludzie nie wiedzą tak naprawdę, nie mają pełnej świadomości, co to jest Katyń, co tam się wydarzyło, kto kogo tam zabijał i jakie to miało konsekwencje dla naszego narodu. I wtedy zakiełkowała w nim myśl, że można do tego użyć motocykla. Bo kolumna pędzących motocykli, dudniąca na drodze, nie może nikogo pozostawić obojętna i nie może przejechać niezauważona. Także taki był jego zamysł, a potem długoletnie wykonanie. W tym rajdzie Wiktora fizycznie nie było, był z nami duchowo. On bardzo pomagał też w przygotowaniu tego rajdu. Także pomysł, realizacja i teraz nam przypada kontynuacja. Wiktor wymyślił w ten sposób, żeby połączyć pasję z poznawaniem historii i ta część edukacyjna jest niezwykle istotna, ale też niezwykły wymiar nasz rajd ma w ten sposób, że jedziemy do Polaków, którzy tam zostali, którzy tam mieszkają, gdzie mogiły ich pradziadów, gdzie ich przodkowie, bo oni nie wyjeżdżali z Polski, im po prostu przesunięto granice. I przez wiele, wiele lat czuli się porzuceni, osamotnieni, zapomniani przez ich ojczyznę. Dlatego wielokrotnie tak się zdarza, że witają nas jak Polskę, która do nich przyjechała, jak ambasadorów polskości, jak tą ojczyznę, która ich wreszcie przytula do serca. To są niezwykłe przeżycia, emocje, ale mam nadzieję, że koledzy o tym opowiedzą. Taki początek. Teraz my jechaliśmy przez Ukrainę, Rosję, Białoruś, Litwę i niezwykłe przygody, doświadczenia, przeżycia. Myślę, że ci, którzy byli pierwszy raz, najgłębiej tego doświadczyli i o tym opowiedzą. Bo tak jak Wiktor zawsze mówił, że on już trochę oskorupiał, to ja w jakimś sensie też już doświadczyłam tego, że przy 9. rajdzie muszą się rzeczywiście dziać mocne rzeczy, żeby mnie poruszały, zwłaszcza, że swoją uwagę teraz dzieliłam jeszcze na kwestie organizacyjne. Jeszcze słowo na temat naszego komandora tego rajdu, 16. rajdu. Był nim ksiądz Dariusz Stańczyk i on dbał bardzo też duchowo o ten rajd. I dlatego też jego myśl, żebyśmy jadąc przez terytoria między innymi, które są ze sobą w konflikcie, nieśli pokój i modlitwę. Żebyśmy byli świadectwem tego, że można żyć w pokoju, że chcemy, żeby był pokój i tak między tymi zwaśnionymi stronami, jak i my, żebyśmy swoim świadectwem dawali nadzieję tym ludziom, że to jest możliwe.
Przepiękne połączenie. Te maszyny, które tutaj widzimy w naszym studio, potężne, piękne motocykle i przepiękna idea niesienia pamięci, kultywowania pamięci o tych, którzy zginęli, którzy oddali życie na terenach za wschodnią granicą naszej ojczyzny, o tych, którzy również tam zostali. Jakie jest główne przesłanie waszego rajdu?
Nieść pamięć. To jest nieść pamięć, to jest to, co nas prowadzi. Pochylić głowę przed tymi, którzy zostali w tej ziemi, przed tymi, którzy tam mieszkają i zaprzyjaźnić się do końca życia z tymi, którzy na tych rumakach przemierzają te kilometry.
Gdy spojrzymy na tło dzisiejszej naszego studia, zauważymy wasz symbol, który macie na swojej również kamizelka, prawda? Jest to orzeł w koronie na motocyklu i ten piękny napis. Napis, który mówi: kocham Polskę i ty ją kochaj. Kocham Polskę i ty ją kochaj. Panie Dariuszu, w jaki sposób realizujecie to hasło podczas swojego rajdu? Tam, gdzie spotykacie się z różnymi ludźmi, spotykacie się z Polakami, spotykacie się również z obywatelami Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy. Jak to hasło realizujecie właśnie w tych miejscach?
Między innymi poszukujemy na każdym rajdzie, oprócz odwiedzania miejsc ważnych historycznie, dla historii Polski, odwiedzamy również nowe miejsca. Są to cmentarze, są to miejsca bitew i przykładowo w tym roku udało nam się znaleźć miejsce upamiętniające bitwę pod Orszą. Akurat mieliśmy przyjemność właśnie jako zwiad na podstawie informacji poszukiwać takiego miejsca I w zasadzie w szczerym polu, daleko od głównej drogi, udało nam się znaleźć krzyż upamiętniający tą bitwę z Moskalami z 1512 roku. Oprócz tego, tutaj jeszcze wracając do tej idei, kiedyś jak przygotowywałem się do rajdu i myślałem, żeby wziąć udział, to nawet oglądając program wcześniejszy, rozmowy niedokończone z wcześniejszych rajdów, Kasia nawet kiedyś powiedziała, że rajd katyński to jest taka pielgrzymka żywych do żywych i żywych do umarłych. I chyba po tych czterech rajdach, w których brałem udział, to jest chyba kwintesencja.
Stając w tak niezwykle przejmujących miejscach, jak Katyń, jak Miednoje, jak Huta Pieniacka, jak Ponary, jak Bykownia, jak Kuropaty, co człowiek czuje, będąc w takich miejscach? Panie Mateuszu.
No przede wszystkim dla mnie osobiście rajd ma wiele wymiarów i jednym z takich wymiarów jest ten muszę tu powiedzieć, jest wymiar rodzinny, ponieważ taką, jeżeli można to nazwać perełką tego rajdu, to było odwiedzenie klasztoru prawosławnego w Kozielsku, gdzie rajd katyński, z tego co mi wiadomo, nigdy wcześniej nie udało się tam motocyklistom wejść. No tyle ma to dla mnie charakter rodziny, ponieważ przetrzymywany był tam mojego dziadka brat. Więc no, to, co ja mogę czuć, co ja tam czułem, no przede wszystkim jak zamyka człowiek oczy w takich miejscach, wyobraża sobie, wraca jakby do tamtych czasów, wyobraża sobie, jak to mogło wyglądać, co ci ludzie mogli tam czuć, zarówno w Hucie Pieniackiej. Tam ta cisza woła. My tutaj żyliśmy, tu była nasza wioska, a tam jest w tej chwili głuche pole. I tylko pomniki, które w jakiś sposób symboliczne upamiętniają ludzi, którzy zostali tam pomordowani. Przede wszystkim to też nawiązuje do idei rajdu. Można to hasło "Kocham Polskę i ty ją kochaj". Moim zdaniem w tym zawierają się trzy takie jakby trzy motta. Pamięć, prawda i modlitwa. I to jest to, co rajd katyński niesie na wschód.
Tak, nie zemsta, nie odwet, ale na pewno pamięć i prawda. Pamięć i prawda, żeby następne pokolenia pamiętały, ale żeby wiedziały, jaka była prawda. A to wszystko też po to, żeby nie było powtórzenia.
To jest niesamowite, ponieważ faktycznie tego typu doświadczenia historyczne, tego typu zbrodnie niejednokrotnie bardzo dzielą. I też cześć i chwała panu Wiktorowi Węgrzynowi za to, że zorganizował inicjatywę, rajd, który zadaje kłam temu, który łączy ludzi i to w tych jakże trudnych miejscach. To myślę, że mało komu się udaje. Dlatego też bardzo pana Wiktora pozdrawiamy w tym miejscu. Nie może dzisiaj być z nami z przyczyn zdrowotnych. Życzymy powrotu do zdrowia, aby pan mógł dalej kontynuować to piękne dzieło i tym dziełem zarażać nowych. Bo wiemy, że chociażby tutaj w studio mamy praktycznie 7 którzy byli po raz pierwszy na tym rajdzie. Czyli sporo jest osób, którzy czują tą inicjatywę, którzy widzą w tym wielką też misję do spełnienia.
W rajdzie było 80% nowych uczestników.
80%? Tak. To samo przez się mówi.
Tak.
To samo przez się mówi. Wróćmy jeszcze do spotkań z samymi Polakami, bo hasło wasze, kocham Polskę, prawda? Wy poprzez sam przyjazd do tych osób, samo myślę, że też zauważenie i waszą życzliwość dajecie konkretnie wyraz temu, że faktycznie kochacie Polskę i te osoby, które są tam na miejscu, które pozostały tam, prawda, które nie wróciły, bo nie mogły bardzo często po przesunięciu granic do ojczyzny, że wam na nich zależy. Jakie są wasze doświadczenia ze spotkań z Polakami? Może przede wszystkim prosiłbym o właśnie taką refleksję tych spośród was, którzy po raz pierwszy byli tam.
Ja byłem po raz pierwszy, nazywam się Grzegorz Gajewski. Rzeczywiście wybierałem się w ubiegłym roku już na ten rajd, ale no, z przyczyn obiektywnych nie mogłem pojechać. Natomiast co mnie urzekło? Urzekła mnie ta otwartość i pielęgnowanie przez tych Polaków, którzy pozostali poza granicami naszej ojczyzny, tej polskości. Oni tęsknią za polskim językiem, oni tęsknią za polską religią, za religią katolicką, w której zostali wychowani. I to, że my tam jedziemy i wieziemy im tę Polskę, która została przesunięta na zachód, to jest dla nich takie święto. I myśmy tego doświadczali, będąc tam i spotykając się z tymi Polakami, że oni się specjalnie przygotowywali na nasz przyjazd. Byliśmy dla nich ważnymi gośćmi. Natomiast jeżeli chodzi o nasze odczucia tutaj, to przynajmniej z mojej strony, spotkałem ludzi w tej grupie osób uczestniczących w rajdzie katyńskim, którzy nie wstydzą się też wieść tej polskości. Dla tych osób, które jechały tam motocyklem, polskość to nie jest nienormalność, tak jak to pokutowało taki pogląd do niedawna. My jesteśmy dumni z tego, co mamy na kamizelkach. Kochaj Polskę, kocham Polskę i ty ją kochaj. Myśmy nie musieli zdejmować tych kamizelek, żeby się przypodobać Ukraińcom, żeby się przypodobać Rosjanom. Oni nas akceptowali też, te narody słowiańskie akceptowały nas takimi, jakimi my jesteśmy. Oni wiedzieli, po co my tam jedziemy. Oni wiedzieli, kto dokonał zbrodni w Katyniu, kto dokonał zbrodni w Hucie Pieniackiej. I oni to akceptowali. Akceptowali to, że my jedziemy uczcić tę pamięć. Myśmy też nie piętnowali potomków Rosjan czy potomków Ukraińców, którzy dokonali tych zbrodni. Myśmy mówili o tym, co się stało i mówiliśmy o potrzebie pokoju. My nie stawialiśmy też w tym czasie, który tutaj jest wojny pomiędzy Ukrainą a Rosją, nie stawialiśmy ani będąc na Ukrainie Ukraińców ponad Rosjanami, ani będąc w Rosji Rosjan między Ukraińcami i myślę, że to powoduje, że rajd katyński, motocykliści z roku na rok cieszą się większym zaufaniem tamtych narodów. Z roku na rok doświadczają coraz większej opieki i pomocy ze strony tamtejszych, czy motocyklistów, czy zwykłych ludzi, którzy tam mieszkają. Także nie tylko chodzi o relacje z Polakami tam mieszkającymi, chociaż przede wszystkim, ale również o budowanie tych pozytywnych relacji pomiędzy narodami słowiańskimi.
Czyli z jednej strony niesienie takiej też nadziei, radości dla Polaków, którzy tam są, bo zawsze radośnie jest zobaczyć rodaka, gdy się mieszka gdzieś poza granicami. Rodaka, który też pielgrzymuje w przepięknej idei. A z drugiej strony ta kwestia, o której pan powiedział, my mówimy prawdę z ludźmi, z którymi się spotykamy. Czy macie takie również na trasie przejazdu momenty spotkań właśnie z obywatelami, czy to Ukrainy, czy Rosji, czy Białorusi? Czy macie możliwość podczas tej drogi, aby spotkać się z nimi, porozmawiać niekiedy o sprawach trudnych, bolesnych, ale sprawach, które muszą być w świetle prawdy ukazywane?
Ale tylko codziennie mamy taką możliwość. Codziennie. Codziennie, wielokrotnie.
Poproszę.
Ale ja właśnie chciałem powiedzieć, że to, co mnie zaskoczyło już w pierwszym rajdzie, byłem teraz już na trzecim rajdzie, to ta wielka serdeczność tamtych ludzi, Ukraińców. W Polaków się straszy Ukraińcami. To są przemili ludzie, przesympatyczni, którzy witają nas chlebem, solą i z sercem. ale też mnie zaskoczyli Rosjanie. Bardzo serdeczni. Szczególnie w zeszłym rajdzie, im dalej na wschód, tym serdeczniejsi ludzie. Co mnie zaskoczyło, kierowcy rosyjscy, przemili ludzie, ustępują, my jedziemy, jeden rząd kierów w jedną stronę, drugi rząd kierów w drugą stronę, rozsuwają się, my możemy środkiem bezpiecznie jechać. Więc u mnie prysły stereotypy. To samo z Białorusinami. Niestety, tu muszę powiedzieć jedną rzecz, niestety ta sprawa nie dotyczy Litwy. Na Litwie, jak się jedzie, od razu widać, kto jest Polakiem, kto Litwinem. Tutaj Polacy są bardzo serdeczni. Pamiętam spotkanie w Wejszyszkach w tym roku. No, przewspaniałe. Piękne zespoły, piękne dziewczyny śpiewają nas polskie piosenki. Całe Wejszyszki to polskie miasto. A jeżeli jedzie się przez miejscowości litewskie, nieraz nawet wrogie gesty można zobaczyć. Ale tego nie ma na Ukrainie i tego nie ma w Rosji. Też pamiętam to spotkanie w tym roku w Koziatyniu, gdzie śpiewał nam zespół Kwiaty Podola, jeżeli dobrze pamiętam. Prawda? Tam Polski nie było od pierwszego rozbioru. 250 lat. Prawda? A ta polskość tam jest cały czas kultywowana. Więc właśnie najwspanialsze na tym rajdzie są spotkania z ludźmi. Zarówno z Polakami, jak i z Rosjanami, z Ukraińcami, z Białorusinami.
Ale też takie przypadkowe spotkania. Kilkakrotnie miałem możliwość, czy to w sklepie, czy gdziekolwiek, spotkać zarówno Ukraina, Rosja, jak i Białoruś. I no niemal jednogłośnie wszyscy mówią, my jesteśmy Słowianami, my się powinniśmy trzymać razem. Nas nic nie może podzielić. Niech Zachód nas nie dzieli. No niestety różnie z tym bywa. Natomiast to są głosy przypadkowych ludzi, ekspedientki w sklepie, przypadkowego człowieka zapytanego o drogę. Także takie spotkania przypadkowe, niezorganizowane, bardzo dużo właśnie mówią, jakie są nastroje, prawda? Jak Polacy są traktowani i myślę, że z tego należy wyciągnąć wnioski.
Janek.
Czyli widzimy, że niejednokrotnie to, co mamy ukazane chociażby w mediach, prawda, jak jest ukazywana chociażby ludność ukraińska czy białoruska w stosunku do Polaków, to nie ma odzwierciedlenia, przynajmniej w waszym doświadczeniu. W waszym doświadczeniu tych już 16 rajdów, tylu ilu uczestniczyliście. Czyli też można powiedzieć, że wy od polityki jesteście bardzo daleko. A zupełnie inne przyświecają wam cele i misje. I spotkanie z tymi ludźmi praktycznie normalnymi, którzy pracują, którzy żyją na tych terenach, ukazuje, jakże blisko nam do siebie. Jakże blisko nam do siebie, pomimo tego, że czasem ta historia pokazywała, że niestety ale były takie trudne momenty. I jeszcze raz podkreślamy, że jakże dobrze, jakże ważne, że jesteście, jedziecie i absolutnie wy szczycicie się tym, że jesteście Polakami, szczycicie się tym, skąd jedziecie i w jakim celu jedziecie. I gdy też stajecie nad mogiłami, prawda, gdy spotykacie się z ludźmi, którzy tam mieszkają, którzy niekiedy są potomkami tych, którzy dokonywali, prawda, mordów, z ich strony czujecie zrozumienie, czy patrzą troszeczkę nieufnie na was w tym momencie?
To znaczy, ja myślę, że tutaj trzeba by powołać się na doświadczenie Huty Pieniackiej. Dlatego, że hutniacy, którzy dbają o swoją spuściznę, czyli stowarzyszenie, ci ludzie, którzy są potomkami, ale też i ci, którzy się uratowali z huty, mają takie doświadczenie, że na początku byli bardzo z dużą rezerwą witani, to witani w cudzysłowie, byli obserwowani, robiono im różne psikusy, tak? Ale w miarę upływu czasu, w miarę tego, jak oni dbali o to swoje miejsce, jak oczyszczali cmentarz, jak tam przyjeżdżali z pamięcią, z modlitwą, ludność okolicznych wiosek, niejednokrotnie potomkowie właśnie tych, którzy brali udział w mordzie, w zagładzie Huty Pieniackiej, nabierali zaufania i takiego spokoju, że nie chodzi o odwet, nie chodzi o nic, co by było zadrażnieniem. I nabierali spokoju, szacunku i wręcz kiedy były takie no, elementy, że jakieś no, siły powiedzmy, a to chciały jakąś tablicę postawić, a to zniszczyć, a to przeszkodzić, a to, to z sąsiednich wiosek zgłosili się ludzie do ich tam, nie wiem, to sołtys czy wójt z informacją, że ich samoobrona będzie bronić hutniaków. Udrożni im, pomoże im się dostać do huty, bo oni jeżdżą oddawać hołd swoim przodkom 28 lutego w rocznicę zagłady Huty Pieniackiej. Zresztą zawsze z nami startuje rajd, czy zlot Huta Pieniacka. Jedziemy całym rajdem na jedną noc do huty, żeby ta wioska ożyła na nowo. Więc też wiadomo, no, jeżeli ktoś nagle się zjawia w jakimś miejscu, może być dystans, może być rezerwa, może być strach, ale w miarę upływu czasu, kiedy okazuje się, że intencje zgodne są z działaniem, zawiązuje się nić porozumienia, wchodzi w to spokój, wchodzą w to relacje, które tak naprawdę powinny nas łączyć. I ja myślę, że teraz może Janek powiedz jeszcze, jakie twoje doświadczenia z rajdu, jakie twoje przeżycia, bo też byłeś pierwszy raz.
Tak, byłem pierwszy raz na rajdzie i szczególnie chciałem jechać do Katynia, ponieważ tam w czasie II wojny światowej mój dziadek zginął jako oficer i nie miałem możliwości przed tym w ogóle jechać. No i teraz z rajdem akurat katyńskim pojechałem, byłem tam, miałem możliwość złożenia wieńca tam na tym grobie. I bardzo, bardzo po prostu mnie to wzruszyło, że po tylu latach ktoś z rodziny mógł po prostu odwiedzić to miejsce. I to, ten rajd katyński po prostu dla mnie był czymś wspaniałym, którym był wielkim wzruszeniem tam, na tych miejscach, bo gdzie chodziłem, to cały czas czułem, że ten dziadek tam gdzieś jest i to dla mnie było naprawdę wielkie przeżycie. I dziękuję bardzo, że mogłem brać udział w takim rajdzie. Pani Kasiu, bardzo dziękuję.
Nie ma za co.
Dzięki pani właśnie tam pojechałem.
Czyli sam rajd wypływał bardzo konkretnie z potrzeby serca, prawda? Oddania tak. Czci i hołdu też tak. Swoim bliskim. I można też powiedzieć, że sam rajd jest bardzo konkretną też przygodą, prawda? Bo to jest 7,5 tysiąca kilometrów, jeśli chodzi o rajd katyński. Są to przepiękne tereny, prawda? Bardzo malownicze. Ale sam rajd jest również czasem bardzo konkretnych rekolekcji dla was, dla uczestników. Jak to wygląda też od takiej strony duchowej? Czy macie mszę świętą, czy macie słowo, macie wsparcie również właśnie osoby duchownej?
Tadeusz może.
Więc ten rajd katyński był pod każdym względem wyjątkowy. Przeżyliśmy bardzo wiele wrażeń i mieliśmy bardzo dużo ciekawych doznań, zarówno duchowych, fizycznych, jak i emocjonalnych. To, co ksiądz zauważył, jechaliśmy tam bez żadnej polityki. Po prostu jechaliśmy z ideą, że po prostu trzeba oddać cześć ludziom, którzy zostali w nieludzki sposób zamordowani. I to nam się udało. Byliśmy na wskroś wszędzie bardzo przyjaźnie przyjmowani. Dla mnie na przykład, jeszcze podzielę się taką refleksją, jak nas przyjęli nocne wilki. Wręcz nam pomagali, wręcz nam naprawiali nasze maszyny, które były zepsute. Oni zrozumieli, że tu nie ma żadnej polityki. Tu jest przede wszystkim pamięć. I ta pamięć każdemu się należy. i bez pamięci nie można żyć. Poza tym rajd, jak tutaj ojciec zauważył, zawsze zaczynał się modlitwą. Poza tym w każdym miejscu, gdzie byliśmy, w tych znaczących miejscach, była odprawiana msza święta. Było wygłaszane przez ojca Dariusza, przez księdza Dariusza Stańczyka, było wygłaszane Słowo Boże, które z jednej strony pomagało nam emocjonalnie znosić trudy tego rajdu, bo czasami różnie to bywało. Poza tym dowiadywaliśmy się o wielu rzeczach, które tam się działy. Jest to ksiądz, który jest naprawdę bardzo oczytany, ma bardzo dużo wiadomości, z którymi się nami na każdym kroku i na każdym miejscu dzielił. Także jak powtarzam, był to rajd pod każdym względem wyjątkowy. Na pewno pod względem turystycznym też był wyjątkowy. Z tego względu, że nawet taka mowa, odwiedziłem Kijów, Lwów, Moskwę, Petersburg. Czym tam dojechałeś? Motorem. Samo to już robi wrażenie. Na każdym z moich znajomych robi wrażenie ilość przejechanych kilometrów. 8 tysięcy kilometrów. 7,5 tysiąca to był rajd z Warszawy do Warszawy. Ja do miejsca zamieszkałem, przejechałem 8 tysięcy kilometrów. Jest to ogromna ilość kilometrów. Mieszkaliśmy w różnych, że tak powiem, warunkach. Czasami trzeba było się wykąpać i umyć w rzece i w jeziorze. No i czasami mieliśmy też doskonałe warunki, że spaliśmy niemalże w kategorii S w lokalu, w hotelu. Duchowo była to naprawdę bardzo mocno i emocjonalnie naładowana pielgrzymka, bo na samym początku w rajdzie, do rajdu przymierzyłem się jako rajd, sensu stricto, że to będzie rajd, ale nigdy nie pomyślałem o tym, że będzie on tak emocjonalnie naładowany.
Jeśli można. Ja chciałem dodać, że 22 msze, każda w ważnym, znaczącym miejscu, na lotnisku smoleńskim, wśród grobów katyńskich, w klasztorze w Ostaszkowie, w Ostrej Bramie, ale nie w kaplicy, a na ulicy, wprost na ulicy pod bramą. To zostawia bardzo silne wrażenie, bardzo silne emocje. Tego nie można zapomnieć.
Kolejną rzeczą jest to, że spotyka się kilkadziesiąt osób po raz pierwszy w zasadzie w życiu. Te osoby są dzielone na grupy, muszą współpracować, tak? I okazuje się, że w zasadzie z dnia na dzień ci ludzie nawiązują przyjazne kontakty, tak? Zawiązują się przyjaźnie. I to jest też niesamowite, że w tak dużej grupie osób nie ma w zasadzie konfliktów żadnych.
A panie Dariuszu, tegoroczny rajd był złożony z ilu osób?
52 osoby, 52 motocykle wystartowały w rajdzie. I te 50 osób jest podzielonych było na kilka grup i każda grupa miała przypisane jakieś obowiązki, tak? Począwszy od opieki nad sztandarem i uroczystości, w których sztandar brał udział.
Tutaj chyba pan Mateusz, prawda?
Tak, Mateusz właśnie jest, był odpowiedzialny.
I to też jest przepiękne, że towarzyszy wam sztandar. Sztandar, który posiadacie od 2008
chyba.
Siódmego roku, prawda?
Sztandar, który był wszędzie, prawda?
Który, te wszystkie który był miejsca... na mogiłach katyńskich odkrytych.
I na tym sztandarze, jakbyście mogli nam też opisać, jak on wygląda, ten sztandar?
Z jednej strony jest krzyż i wizerunek Matki Boskiej Katyńskiej przytulającej głowę jeńca przestrzeloną potylicę. I nazwy miejsc z listy katyńskiej. Z drugiej strony jest hasło Bóg, honor, ojczyzna. I jest nasze logo i jest nazwa Stowarzyszenie Międzynarodowe Motocyklowe Rajd Katyński.
To jest też niezwykłe, że w takich znamienitych, znacznych miejscach ważnych dla naszej historii właśnie stajecie również z sztandarem. No i drodzy, zapraszamy naszych drogich również telewidzów do tego, aby włączyć się w czas rozmów niedokończonych. Prosimy, telefonujcie do naszego studia z pytaniami, z refleksjami. Zapraszamy również uczestników 16 poszczególnych rajdów do podzielenia się własnymi doświadczeniami. Możemy to uczynić za pośrednictwem telewizji Trwam. Telefon naszego studia dla wszystkich telefonujących z Polski Północnej 657 0011, z Polski Południowej 657 0012, z zagranicy 657 0013 oraz 657 0014. Dla wszystkich użytkowników sieci w naszej rodzinie telefony 536 600 300 lub 536 600 400.
Ja teraz może jeszcze powiem o jednym wymiarze, bo to jest prawda, że my pochylamy głowy i dotykamy wszystkich ważnych miejsc historycznie dla naszego kraju, ale też jest taki wymiar tego rajdu, że my jedziemy z darami, że my spotykamy się z dzieciakami, że spotykamy się z domami dziecka i to jest też niesamowite przeżycie i doświadczenie. I mamy taki dom dziecka na Białorusi, w Bogdanowie, do którego jak tylko możemy wracamy. I tam jest niesamowita kobieta, pani Helena Dworecka. Ona prowadzi ten dom, skupia, znajduje dzieci praktycznie. No, każde dziecko ma niebywałą historię, które tam trafiło. I też bym chciała, żeby może Tomek opowiedział o swoje refleksje, czy doświadczenie, czy pamięć, jaką z Bogdanowa, co ze sobą z Bogdanowa przywiózł.
Tak, w Bogdanowie spotkaliśmy panią Helenę Dworecką, która opiekuje się dziećmi, które trafiły do niej w przedziwne sytuacje. Te dzieci... Ja dopiero po jakimś czasie sobie uświadomiłem, że to są dzieci, które mają po 8, 7 lat. To było bardzo niedawno. Ja sobie nie mogłem tego wyobrazić, że dzieci w takich warunkach mogły żyć. Było dziecko, gdzie spało w lesie wykopanej jamie pod sosną. Było dziecko, które było w piwnicy gryzione przez szczury 18-miesięczne. Te dzieci mają po 7-8 lat. To było bardzo niedawno. I to mnie bardzo... tak wzruszyło, że tak powiem. No nie było osoby, która w tej Bogdanowie by nie płakała. Nie płakała, nie było takiej osoby. Pani Helena opowiadała nam, co prawda, taką krótką historię o tych dzieciach. No nie było osoby, która by się nie wzruszyła do łez. Myśmy te dzieci wozili motocyklami, te dzieci otrzymały dary od rajdu. Były bardzo szczęśliwe, chociaż przez jeden dzień. Przez jeden dzień one się bardzo cieszyły naszą obecnością. Pani Helena jest bardzo wdzięczna, że tam do niej docieramy i właśnie oprócz tych miejsc ważnych, które żeśmy odwiedzili z rajdem, to Bogdanowo było taką emocjonalną wisienką, która na pewno zostanie w sercu niejednego rajdowca do końca życia. To są, no nie można tego słowami, tych emocji wyrazić.
Trzeba po prostu pojechać i przeżyć to.
Trzeba pojechać, przeżyć. Do tego stopnia, że pani Helena uczy języka polskiego. Te dzieci się po polsku modlą. Te dzieci recytują przepięknie polskie wiersze. Śpiewają polskie piosenki. To są dzieci białoruskie. Także to też jest coś wspaniałego. Jest naprawdę taka siła tej kobiety do działania, do pracy z tymi dziećmi. Bo to jest olbrzymia praca. To jest 9 dzieci w tej chwili ona wychowuje, to ja widziałem rozpiskę, te dzieci co mają robić każdego dnia, one chętnie, one jedno drugiemu pomaga. Naprawdę no przykład wychowania dzieci przez samą kobietę. Ona mówiła nam, że im brakuje czasami ojca, brakuje takiego męskiego podejścia, ale ta nasza obecność właśnie pomaga im w wychowaniu i też dajemy taki przykład tym dzieciom, że nie są one pozostawione same sobą, że ktoś jest, że raz do roku chociaż, ale tam do tego Bogdanowa ten rajd dojedzie i z tymi dziećmi spędzi krótki, ale bardzo, bardzo wzruszający czas.
I pewnie ten czas krótki, ale wzruszający zostanie tym dzieciakom na długie lata ich życia. Moi drodzy, odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, proszę.
Halo,
bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Lubelszczyzny. Serdeczne pozdrowienia dla motocyklistów. Jestem fanką waszą. Zawsze staram się obserwować, gdzie jedziecie. No i życzę wam zawsze, żebyście bezpiecznie dotarli do celu. Może coś mi się przyłączyło. Halo, nic nie słyszę.
Słyszymy pani Anno, słyszymy panią.
No i serdecznie was pozdrawiam wszystkich. Bardzo.
Dziękujemy i nawzajem.
Bardzo was kocham. Jesteście wspaniali, naprawdę.
Dzięki.
Dzięki.
Dziękujemy pani Anno za te słowa, również takiego wsparcia i podniesienia i docenienia, bo to też jest, myślę, że bardzo ważne, aby was, drodzy, też zauważyć. I to też chcemy uczynić poprzez ten program, prawda? Was jako posłańców pokoju. Jakbyście, jeśli mogli opisać sytuację w ogóle Polaków żyjących na tamtych terenach, które odwiedzacie, taką sytuację materialną, już jeździcie od wielu lat, prawda? Czy ta sytuacja się zmienia, ale też sytuacje ich relacji z sąsiadami, którzy żyją wokół nich. Prosimy może o to, przybył do nas pan Mieczysław Struś. Bardzo prosimy, panie Mieczysławie, może pan.
Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa zgromadzonych w studiu, a zwłaszcza telewidzów. Z Wrocławia jednak droga daleka, no i bardzo przepraszam za spóźnienie. Proszę państwa, odpowiadając na pytanie, powiem tak, że istotnie widzimy tutaj pewien progres w zakresie sytuacji Polaków mieszkających na Kresach. Przykładem jest Kamieniec Podolski, gdzie gdy z rodziną w latach 80. byłem w świątyni, która teraz jest katedrą, było Muzeum Ateizmu. I Polacy, którzy zgromadzili się przed tą katedrą, śpiewając w niedzielę pieśni religijne po polsku, byli szykanowani. Ci, którzy mieli kierownicze stanowiska, byli zwalniani. Młodzież nie mogła się dostać do renomowanych uczelni. Dzisiaj bez problemów mogą się spotykać, nie tylko śpiewać polskie pieśni religijne, ale uczestniczyć w życiu religijnym, ponieważ jest przepiękna katedra. Jedyne miejsce na świecie, gdzie jest Madonna na minarecie i katedra, to jest takie jedyne miejsce, ponieważ tam były wpływy islamu, a także katolicyzmu. I dzisiaj ci Polacy są szczęśliwi. Dzisiaj ci Polacy mogą bez przeszkód, no tak jak już powiedziałem, praktykować swoje życie religijne. Ale nie tylko na Ukrainie. Podobnie jest na Białorusi. Na Białorusi wydaje się, że w tym roku nastąpił przełom. Ludzie mówili wprost, iż Białorusini nie przeszkadzają, nie pomagają za bardzo, ale już nie przeszkadzają, nie ma tych prześladowań. Czują się ci ludzie coraz mocniej u siebie, ponieważ oni zawsze byli u siebie, od dziada pradziada. To Polska odeszła od nich, granice zostały przesunięte wbrew woli tych mieszkańców, którzy tam żyli. No i na Litwie, no to też myślę, że wszyscy zaświadczą, prawda, iż wokół Wilna to jest rzeczywiście żywioł Polski i tam ci Polacy, prawda, no chętnie się z nami spotykali, nie tylko zwykli, przeciętni ludzie, bo to zawsze było, ale również i władze. Więc widzimy pewne unormowanie tego, co powinno być już dawno normalne.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danuta z okolic Sanoka. Pozdrawiam serdecznie z ziemi sanockiej. To nasza ziemia wydała cudownego, wspaniałego księdza kapelana Zdzisława Peszkowskiego. Witam was, kochani łani na żelaznych rumakach. Witam was z całego serca. Dziękuję za ten morderczy trud. Jak wyjeżdżaliście z Warszawy, ja jechałam z wami duchowo. Od razu rozpoczęłam nowennę za stawiennictwem świętego Józefa. Niech was szczęśliwie prowadzi i niech was szczęśliwie przeprowadzi. I dziękuję wam za to, że niesiecie Polskę, niesiecie polski patriotyzm tam, do naszych kochanych rodaków, do tych, którzy pozostali, a modlicie się za tych, którzy tam na zawsze zostali w tej nieludzkiej, syberyjskiej ziemi. Ja wychowałam się przy boku weterana, który przeszedł cały szlak bojowy od Normandii do Wilhelmshaven. I mam do pani Katarzyny takie pytanie. Pani Katarzyno, czy jest możliwe, żeby zakupić jakąś płytkę od was z ostatniego rajdu? A jeszcze jedno chciałam powiedzieć, gdy wyjechaliście, gdzie, bo jestem osobą niepełnosprawną, gdzie jechałam na wózku, na skuterku dla niepełnosprawnych, zakładałam waszą koszulkę, ponieważ 2 lata temu dostałam od was cudowny prezent. Koszulka z waszym logo. Pozdrawiam z tego miejsca, z Bieszczad, wszystkich z całego serca, przede wszystkim pana komandora Węgrzyna. Mam takie pytanie. Pani Katarzyno, czy jest możliwe, żeby kiedyś dla ludzi niepełnosprawnych, chorych, zorganizować pielgrzymkę tam, gdzie zginęła elita naszego narodu? Czy jest możliwe autokarem? Bo oczywiście my motorami nie pojedziemy, bo to jest no, niemożliwe, po prostu ze względów zdrowotnych. I jesteście moimi fanami. Kocham was całym sercem i cały czas byłam z wami duchowo, całym sercem. I niech wam Pan Bóg błogosławi na cały rok i abyście zawsze szczęśliwie wracali do domu. I proszę, bardzo proszę, żeby jeżeli jedzie ktoś z okolic Krosna, Jasła, Sanoka, ja już na recepcji zostawiłam swój numer telefonu, ponieważ mamy dziecko adoptowane i wiem, jak dzieci tęsknią w domu dziecka czy w jakichś rodzicach za rodzicami. Ja tym dzieciom chcę podać takie szczególne prezenty, nie powiem na antenie jakie, bo nie chcę, żeby ktoś podał mój numer telefonu, ponieważ ja jestem chora, nie mogę pojechać osobiście, żeby do któryś naszych kochanych ułanów zawieźć te prezenty. I proszę, żeby ktoś przyjechał do mnie. Nie chcę zabierać czasu na antenie. Szczęść wam Boże i Bóg zapłać za ten morderczy trud. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Danuto. Dziękujemy za te słowa. Jak widzimy, drodzy, niesiecie radość, nadzieję nie tylko Polakom mieszkającym poza granicami Polski na terenie wschodu, ale również i u nas, w ojczyźnie.
Tak, my mamy bardzo duże wsparcie. Za każdym razem, jak rusza rajd, mnóstwo ludzi się za nas modli. Mnóstwo ludzi towarzyszy nam duchowo. A ci, którym się zdarza nie modlić, to o nas myślą ciepło. Także to nas niesie, bo pewnie koledzy powiedzą, drogi miewamy różne. I to wsparcie, ta opieka z samej góry jest tam niezbędna. A odpowiadając na pani pytanie, to płytka z 15 rajdu jest do zdobycia. Trzeba spróbować się ze mną skontaktować i można zdobyć taki film. A z 16 rajdu film zaczyna się montować. Także jak najbardziej to jest do zdobycia.
I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Z tej strony Karol Żor. Ja chciałem pozdrowić wszystkich uczestników rajdu. Powiedzieć, że bardzo ich podziwiam. Przejechali taką dużą ilość kilometrów na motocyklu. Szczególnie chciałem pozdrowić jednego uczestnika, pana Janka Figuta. To jest moim teściem i właśnie bardzo go podziwiam, że odważył się wybrać na taki rajd. I chciałem tutaj powiedzieć do widzów, jaka to była ciężka praca, żeby przygotować się w ogóle do takiego rajdu. Ile czasu zajęło, żeby przygotować motocykl, wszystkie sprawy techniczne, bo jednak tyle, ponad 8 tysięcy kilometrów, to wymagało naprawdę dużej pracy, żeby taki rajd przejechać. I chciałem jeszcze powiedzieć, że podziwiam też rodziny uczestników, bo sam widziałem, jak to wyglądało, żony czy rodziny od wszystkich uczestników, które często nie było kontaktu z uczestnikami, bo albo jechali cały czas na motocykla, a jeżeli mieli jakiś czas wolny, to nie było zasięgu, często tam w tych krajach nie było internetu, nie było zasięgu telefonicznego i jednak żony czy rodziny przeżywały też wyjazd tych wszystkich uczestników. No to chciałem powiedzieć, jeszcze raz pozdrowić pana Janka Styguta i wszystkich uczestników.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Panie Karolu, dziękujemy za pozdrowienia. Dziękujemy również za wywołanie pana Janka. Panie Janku, jak faktycznie ciężki czas od takiej strony fizycznej, organizacyjnej, czy ciężki czas również dla rodzin najbliższych?
Tak, ciężki czas, ale warto było, bo rajd był wspaniały i jednak trzeba się troszkę poświęcić. I uważam, że to jest coś wspaniałego. Człowiek zdobywa jakieś przeżycia nowe, zdobywa wiedzę i tak dalej. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego rajdu. I mimo, że tam w domu rodzina została, czekali, no ale czego się nie robi dla swoich hobby.
Dziękuję. Z naszej perspektywy to rzeczywiście wygląda inaczej. My mamy cały czas zajęcie, emocje, przeżycia. Rodziny tęsknią i czekają. Może wywołam Janusza. Powiedz, jak ty byłeś witany w domu, bo ja wiem, że twoja żona była już, że tak powiem, na krawędzi.
Dojechał.
Ja tak mocno czekała, przeżywała. Powiedz, jak u ciebie.
Znaczy, na pewno należałoby podziękować naszym żonom, dzieciom i całej rodzinie za to, że wspierały nas podczas tego przygotowania w ogóle do wyjazdu. Każdy z nas się jakoś tam starał i próbował się przygotować, ale te nasze drugie połowy jakoś dbały też o to. Tam mówiły, dokup jeszcze sobie jakieś tam rzeczy, które będą ci się przydadzą, na pewno ci się przydadzą, a jak nie, to kup jeszcze jedną rzecz. Także na pewno należy im się jakiś szacunek i bardzo dziękuję mojej żonie na przykład za to, że tak się starała. A odnośnie tej sytuacji, która była ostatnio, gdy wracaliśmy, no po prostu, no i mój motocykl nie do końca po prostu się sprawował tak należy. Na samym wjeździe do Warszawy zaczął troszeczkę przerywać i zdecydowałem, że po prostu nie wjadę do Warszawy. Nie chciałem po prostu narażać pozostałych tu uczestników, zjechałem na pobocze, byłem w kontakcie z moim dowódcą Darkiem grupy, że po prostu nie wjeżdżam, no, nie będę wjeżdżał tutaj po prostu i stwarzał to zagrożenie dla innych. No i w tym momencie urwał się też kontakt z moją żoną, bo przestałem odbierać telefony. No, żona była na pewno zdenerwowana z tego powodu. Nie wiedziała, co robić. Nie wiedziała, co robić tak do końca. Gdzieś tam się dowiedziała, że wjechali wszyscy, ja nie wjechałem. No i postanowiła zadzwonić do naszej pani komandor Katarzyny, która...
Ale w tym momencie zakończ opowieść.
Która udzieliła jej informacji, że wszystko jest okej ze mną, że jest dobrze, że po prostu wracam. Jest ze mną kontakt telefoniczny, no i na tym skończyliśmy. No, myślę, że każdego z nas, żona się martwiła i ten powrót do domu to był wyczekiwany na nas. Każda tęskniła i była ciekawa też, czy nam się nic nie stało. Na pewno oglądały nas, patrzyły, czy tam gdzieś ktoś sińca nie ma. Bo to różnie tam bywało. Także jeszcze raz mówię, należy im się wielki szacunek za to i podziękowanie.
Szkoda, że rodziny nie przyjechały z wami, ponieważ moglibyśmy zapytać, czy ten rajd was odmienił.
Ale tutaj jest jeszcze na widowni Sylwia. Ona piękna, młoda dziewczyna, a to ona głównie dbała o kondycję naszych rumaków. I też, że tak powiem, pocieszała strapionych motocyklistów, jeżeli coś nie domagało.
Do pani Sylwii zaraz dojdziemy. Pani Sylwia zbierze teraz myśli, a my odbierzemy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówię Krzysztof z Krakowa. Szczęść Boże, Kasiu.
Szczęść Boże, Krzysiu.
Modlę się za tobą i ten pamiętam o tobie i o całym rajdzie.
Bóg zapłać.
Ciocia cię tu pozdrawia i wujek przy okazji.
Dziękujemy.
Ucałowania dla was, kochani.
I się nam rodzinnie zrobiło.
Z Panem Bogiem. Rodzinnie.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy panie Krzysztofie za również te pozdrowienia. Tak, cieszymy się, że faktycznie widzimy,
super,
że pomimo, że rajd jedzie, prawda, jedna osoba. Nie wiem, czy rodziny jechały. Wiem, że bracia jechali tutaj, prawda? A jednak...
Ja przykładowo...
Małżeństwa jechały,
tak? Ale na przykład Darek w tym roku pojechał sam, pozostawił żonę w domu, ale przejechał 3 rajdy pod opieką, jurysdykcją i zarządem swojej własnej żony.
Tak, w tym roku nie mogła pojechać. Natomiast odprowadziła nas do Chełma i z Chełma wróciła motocyklem sama do Wrocławia. No, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może w przyszłym roku pojedziemy razem już na 2 motocyklach.
Tego życzymy. Tego życzymy. I wróćmy do pani Sylwii. Faktycznie, osobka bardzo młoda, a tutaj takie, no, bardzo przedsięwzięcia wielkie, jak reperowanie, jak serwis.
Prawie.
Może reanimowanie.
Jeszcze dodatkowo reanimowanie.
No, moją główną rolą na rajdzie to jest ciągnięcie lawety, na której często prawie co dzień albo co 2 dni jakiś rumak sobie chce odpocząć. Tak przypadkowo się zdarzyło, że trafiłam za kółko busa z lawetą, bo jeździłam początkowo jako harcerka na rajdy, później sprawdziłam się prawdopodobnie w różnych sytuacjach i wsadzili mnie za kółko. Najczęściej po prostu podbieram chłopaków na drodze, gdy mają jakąś usterkę. Próbujemy znaleźć razem warsztat w jakimś mieście, w kraju, w którym jesteśmy. Jedziemy, reperujemy i dalej zazwyczaj rumak po prostu na drogę wsiada i jedzie.
No to też gratulujemy takiej też odwagi i tego, że też, że chce się ten czas... Trzech tygodni w przypadku rajdu katyńskiego poświęcić na to, żeby również służyć taką bardzo konkretną pomocą.
Teraz już muszę.
Przepłacamy za każdym razem egzaminatora, jak Sylwia chce zrobić prawo jazdy na motocykl, żeby nie zdawała.
Drodzy, odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Józef Aszkielowicz z Majszagoły na Litwie, gdzie się gościli w imieniu swoim i mojej parafii, a można powiedzieć całej Wileńszczyzny. Chcę wam podziękować, wszystkim uczestnikom 16 rajdu katyńskiego. Jesteście dla nas jak legioniści Piłsudskiego, marszałka. Dziękuję, że pielęgnujecie te wspaniałe dzieło, że pamiętacie o nas, Polakach pozostałych za wschodnią granicą, na Kresach, a szczególnie w tym roku miłosierdzia, i że wspieracie nas swoją obecnością. My też pamiętamy o Polsce i zawsze mamy ją w swoich sercach. I tak jak wy ją kochamy. Dziękuję, że pielęgnujecie naszą wspólną, nielatwą historię. Siebie udoskonalacie i nas uświęcacie też i utożsamiacie się z tamtymi patriotami, którzy żyli dla hasła Bóg, honor i ojczyzna. Sowieci ich wrzucili do ziemi, ale nie wiedzieli, że wrzucili polskie złote ziarno, które wyrosło i wydało stokrotny plon. I te ofiary z Katyniu zmartwychwstali i żyją w was. Poświęcacie się, ofiarujecie się, narażacie się, swoje życie narażacie tak jak oni i dajecie dobry przykład. Ale i sami cenicie bardziej Polskę, doceniacie, co wy macie. My wam zazdrojemy i kochajcie ją jeszcze bardziej. Pomagajcie Polakom nadal pozostałym na wschodzie. Dawajcie im wiarę, nadzieję i miłość. Bóg zapłać, niech Bóg błogosławi was.
Bóg zapłać serdeczne za również za te słowa, które płyną z tych pięknych miejsc, tego pięknego miejsca, gdzie ksiądz pracuje. I spójrzcie, też ksiądz bardzo piękną zauważył sprawę, że tam, gdzie jedziecie, niesiecie bardzo konkretnie patriotyzm. I tutaj też rodzi się takie pytanie, poza rajdem, prawda, co robicie w ramach waszego zespołu, waszej grupy, aby też umacniać się w tym patriotyzmie swoim, aby później faktycznie jadąc w te różne tereny móc być tym świadkiem patrioty?
Znaczy tu w stowarzyszeniu jest, no rajd katyński to jest dla nas ogromne wydarzenie, ale rzeczywiście to jest jedno z wielu wydarzeń w ciągu roku, bo rozpoczynamy rok zawsze z lotem jasnogórskim, zawierzamy się Maryi i na ten zlot przyjeżdżają uczestnicy rajdu, ale też wielu, wielu, wielu motocyklistów. No w tym roku było nas ponad 40 tysięcy. Ludzie przyjeżdżają na msze, ludzie przyjeżdżają oddać swoje życie w konkretne, matczyne ręce, które nigdy nie zawiodą. A potem uczestniczymy w różnych uroczystościach. Byliśmy zaproszeni do asysty motocyklowej przy pogrzebie majora Szyndzielorza Łupaszki. Byliśmy we wszelkich rocznicach, bierzemy udział w różnych takich uroczystościach, które naprawdę mają znaczenie dla historii naszego narodu, dla naszej tożsamości. Teraz będziemy Państwa zapraszać na zakończenie sezonu do Getschwałdu, miejsce objawień jedynych, prawda, zatwierdzonych w Polsce.
I kiedy? Kiedy?
1-2 października. Zaczynamy 1 października o 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Getschwałdzie. To można informacje znaleźć na forach motocyklowych, na naszej stronie internetowej, dlatego tu już nie będę, że tak powiem, dalej. Bierzemy udział też w sztafecie niepodległości 11 listopada. No, cały rok jest wypełniony różnymi wydarzeniami. Jeszcze w maju też pod murami mokotowskiego więzienia oddajemy hołd rotmistrzowi Pileckiemu. Gdzie tylko można, gdzie są nasi ludzie, tam się zjawiamy, tam pochylamy głowy. Taka jest nasza misja, żeby tą pamięć nieść. Jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest tak, jak powiedział ksiądz Mejsza Goły i tak jak ojciec mówi, że my niesiemy patriotyzm, ale też proszę pamiętać, że my będąc na Kresach też się patriotyzmu uczymy od tych ludzi, którzy tam zostali. To nieprawda, że my tak wiele im dajemy. Oni dają nam znacznie więcej. Ich ochrona tożsamości, ich ochrona języka polskiego, ich trwanie w zupełnie obcych warunkach, z kulturą, z językiem, z historią, dla nas jest znacznie mocniejszą lekcją niż nasz przyjazd niejednokrotnie do nich.
Dziękuję Pani Katarzyno za te słowa. Myślę, że jakże też ważne słowa, które ukazują prawdę, że nie tylko my niesiemy, ale osoby, które jadą, konkretnie wy, też mogą wiele, wiele się nauczyć od osób, które tam żyją, tam mieszkają. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, słyszymy.
Krzysztof z Wielkopolski.
Witamy Panie Krzysztofie.
Pozdrawiam. Ja byłem trzykrotnym uczestnikiem rajdu katyńskiego.
Krzysiek Jaworski.
Wszystkich uczestników oraz zwłaszcza tych, których znam, czyli Katarzynę, Sylwię, Darka, tutaj Mateusza, Patryka.
Pozdrawiamy.
No i pogratulować im kolejnego udanego wyjazdu i szczęśliwego powrotu.
Krzysiu, zapraszamy w przyszłym roku.
Tak jest.
Zapraszam. No, w tym roku mi się nie udało, mam nadzieję, że...
Do czerwonej grupy.
Krzysiu, masz już miejsce w czerwonej grupie.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam jeszcze raz.
Dzięki.
Dziękuję Panie Krzysztofie.
Jeśli można, ojcze, ja do tego poprzedniej kwestii chciałem dopowiedzieć, mianowicie, nie wiem, czy to na początku audycji, niestety nie byłem świadkiem, padło, ale Kresy są najeżone miejscami ważnymi dla kształtowania państwa polskiego, narodu polskiego. W każdej niemal miejscowości coś ważnego wydarzyło się, bądź urodził się ktoś ważny. Wszyscy najwięksi wodzowie, królowie właśnie z Kresów pochodzą. Ja nawet wielokrotnie taką tezę stawiałem studentom, iż, i starałem się ją udowodnić, i wychodziło, iż wszystko, co najlepsze w narodzie polskim, to z Kresów pochodzi. Kresy przez wiele lat były zaniedbane, ludzie mieszkający tam też, historia tych terenów też była celowo zamazywana, od najważniejsza choćby bitwa w dziejach oręża polskiego, bitwa pod Kłuszynem z 1610 roku, została skutecznie wymazana z kart podręczników historii przez 123 lata, gdy byliśmy pod zaborami, a później po II wojnie światowej, gdy w imię przyjaźni polsko-radzieckiej również to wydarzenie zostało wymazane. A należy tutaj wspominać, zresztą jedziemy również po śladach, szlakiem chwały oręża polskiego, i ten Kłuszyn z 1610 roku, który zaowocował odzyskaniem Smoleńska, a później zdobyciem Moskwy i wreszcie mało rzeczywiście kto ze społeczeństwa polskiego, może mniejsza część, wie, iż odbył się hołd ruski na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie carowie szujscy składali pokłon królowi naszemu i przysięgali, że nigdy z ziemi rosyjskiej już nie wyjdzie nawała wojenna przeciwko Polsce. Ten fakt w swojej wizji malarskiej udokumentował Jan Matejko. Inni malarze, prawda, zostało to przez lata zapomniane. My staramy się przywrócić tą pamięć. Jesteśmy tam. Zostawiamy miejsca, symbole narodowe, prawda, w tych miejscach. Ale nie tylko ten Kłuszyn, ale Orsza. Wielka wiktoria. No a miejsca, gdzie urodził się hetman, na przykład Stanisław Żółkiewski. Byliśmy, złożyliśmy pokłon, gdzie się urodził Jan III Sobieski, tak? Prawnuk właśnie hetmana Stanisława Żółkiewskiego, który w tej legendzie, prawda, wzrastał, no i później dokonał rzeczy ogromnych, ratując Europę przed zalewem islamu, zarówno tutaj zwyciężając w 1673 roku pod Chocimiem, a pod później, 10 lat później, pod Wiedniem, ratując Europę. I tutaj są wśród nas panowie, koledzy, którzy deklamowali na miejscu wiersze Adama Mickiewicza, prawda, i Reduta Ordona, Świtazianka, inne. Mamy tutaj, odwiedzaliśmy ważnych ludzi dla literatury polskiej. Tak? Na pytanie takie, bo ojciec pytał, jak się przygotowujemy w zakresie patriotyzmu. Ano, przygotowujemy się w ten sposób, że na przykład część z nas, która interesuje się historią, poszerza nieco opowieść od choćby o ostatnim dowódcy Armii Krajowej, którego symboliczny grób znajduje się w Moskwie, który nawiedzaliśmy. Przy okazji o tych wydarzeniach jeden z naszych kolegów, konkretnie Wojtek Skowron, prawda, opowiadał barwnie.
Przepraszam, że wejdę w słowo, w tym momencie akurat, tak. Bo też takie rodzi się pytanie. Pan pięknie mówi o tych miejscach, prawda, związanych z Polską, z Polakami, z znamienitymi Polakami. A czy państwo, wyruszając na rajd, też w jakiś sposób przygotowujecie się wspólnie, czy to po prostu jest zostawione każdym indywidualnie, jest podany program i proszę bardzo, albo zapoznasz się, albo się nie zapoznasz. Czy też macie konkretnie gdzieś spotkania tego typu, żeby też naświetlić, aha, my jedziemy w to miejsce, ponieważ to i to i to.
Nie mamy takich indywidualnych, raczej każdy podchodzi do tego indywidualnie, natomiast przy starcie rajdu, czy było spotkanie przedrajdowe, była omówiona trasa i czego po tej trasie można się spodziewać, tak? Komandor tegorocznego rajdu 16 ksiądz Dariusz Stańczyk na spotkaniu przedrajdowym opowiadał uczestnikom, jaka będzie trasa i co na niej będą mogli zobaczyć. I to jest jeszcze powtarzane w dzień przed startem, kiedy spotykamy się w Świątyni Opatrzności, mamy odprawę, podział na grupy. Też jeszcze raz jest omawiana trasa.
Czyli można również od takiej strony historycznej do tego rajdu się przygotować, również chociażby przez takie konkretne odprawy, prawda, które są udziałem komandora.
Ja chciałbym powiedzieć, nazywam się Karpiński Ryszard, uczestnik dwukrotny rajdu katyńskiego. No, może powiem bardziej o mniejszym patriotyzmie, o mniejszych rzeczach, jak mój przed chwilą Mieczysław Struś, komandor trasy, ale chciałbym odnieść się do słów naszej tutaj pani, która zadzwoniła do studia. Obiecuję, że zorganizuję z kolegami, sam osobiście zawiozę jej tą płytkę z rajdu 15, ale nie w tym jest sedno sprawy, o której chcę powiedzieć. Wymieniła dwa takie, no, dla mnie ważne nazwiska. Jedno nazwisko.
Przepraszam, że wejdę w tym momencie, ale niestety nasz czas dramatycznie dobiega końca. Ale to nie szkoda, ponieważ
będziemy kontynuować
nasze rozmowy dokończone i zaczniemy od tego wątku, dobrze? Dobrze. Zaczniemy od tego wątku. Dziękuję. Bardzo przepraszam, że muszę w tym momencie przerwać, ale jest to niestety nasz czas jest bardzo ograniczony. Ale już od godziny 21.30 w Radiu Maria rozpoczynamy od nowa. I od tego wątku rozpoczniemy od pana, ponieważ na pewno jest to również bardzo istotne, bardzo ważne. Drodzy telewidzowie, telewizji Trwam, uczestniczymy w rozmowach niedokończonych z organizatorami, uczestnikami 16 rajdu katyńskiego. Tematem tych rozmów jest posłańcy pokoju. Zapraszamy na 21.30 do Radia Maria na kontynuację tego jakże ciekawego, interesującego i ważnego tematu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.